jest 15. Piątek, 27 lutego. Patrycja Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości w Polskim Radiu PIK. Czas na pierwsze wyborcze dogrywki w regionie. W niedzielę głosować będzie część mieszkańców Golubia, Dobrzynia i Górzna. W obu przypadkach to ponowne wybory jednego radnego Rady Miasta. Są efektem tego, że aktualni burmistrzowie zostali też wybrani do rad, a funkcji tych nie można łączyć. Stąd konieczność przeprowadzenia ponownych wyborów. I w jednym i w drugim mieście odbędą się one tylko w jednym okręgu wyborczym numer 1. O mandat radnego w Górznie ubiega się 3 kandydatów, Golubiu 7. Komisje wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. W naszym regionie ponowne wybory odbędą się jeszcze w Gąsawie, Gostycynie, Więcborku i Świeciu. A propos wyborów prezydenckich, komitety mają jeszcze miesiąc na zebranie 100 tysięcy podpisów poparcia. Termin upływa 26 marca. Dla partii i dużych organizacji będzie to tylko formalność, ocenia politolog dr Bartłomiej Biskup.
Zebranie podpisów jest łatwym zadaniem dla kandydatów posiadających poparcie dużych partii politycznych, czy też partii, które posiadają rozbudowane struktury. Właśnie to struktury partyjne, czyli wyborcze, są najważniejsze. Ludzie, którzy te podpisy zbiorą, czyli no, to będzie na pewno błahostka dla Bronisława Komorowskiego, Andrzeja Dudy. Myślę, że też powinno się to udać Magdalenie Ogórek i oczywiście Adam Jarubas.
Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Czas na świat. We francuskich Pirenejach drogi zasypane lawinami. Wiele wiosek i stacji narciarskich jest odciętych od świata. Ryzyko zejścia kolejnych lawin jest ogromne. Pokrywa śnieżna miejscami dochodzi do 3,5 metra. Na ulicy poznawali policyjny fach. W mundurach z bronią i kajdankami przy pasie przemierzali osiedla, parki i miejskie zakamarki. To była prawdziwa szkoła życia. Poznawała ją na patrolach w Koszalinie grupa słuchaczy szkoły policji ze Słupska. Policyjna codzienność to nie film kryminalny, mówili posterunkowi Małgorzata Kucha i Przemysław Oparcik.
Trzeba szybko reagować, nie tak jak w szkole można usiąść, się zastanowić, tylko trzeba działać. I nie zawsze się da wszystko tak zrobić od A do Z, jak w książce. Wiem, wystawianie mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, pouczenia też za używanie słów wulgarnych, czy też załatwianie swoich potrzeb. Słuchają się, mówią, że dobrze, już więcej nie będą.
Ja wiem, że będę dobrze wykonywał polecenia. Do tej pory kształtowałem pozytywne postawy kierowców. Byłem instruktorem nauki jazdy. Z tego powodu chciałbym dalej móc wpływać także i na ruch drogowy, żeby po prostu było bezpieczniej u nas. Pewnie kiedyś będę miał okazję pojeździć radiowozem na sygnale.
Początkujący policjant zarabia na rękę prawie 2000 zł. To były wiadomości w Polskim Radiu PIK. Na kolejne zapraszam o 16. Pochmurny finał tygodnia. Do końca dnia może padać. Termometry w regionie pokazują 6-7 stopni. Ciśnienie cały czas spada. W tej chwili na barometrach 1008 hektopaskali.
Na serwis sportowy zaprasza sponsor Studio Kuchni Inspiracja. Bydgoszcz, Jagiellońska 84.
Reporter Hełminiak, witam Państwa. Zmarł Bohdan Tomaszewski, wybitny dziennikarz sportowy i publicysta. Był jednym z najbardziej znanych sprawozdawców sportowych. Przez ponad 50 lat związany z Polskim Radiem. Bohdan Tomaszewski urzekał radiosłuchaczy i telewidzów niezwykle barwnymi opisami wydarzeń sportowych. Jego komentarze z 12-letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich słuchały miliony kibiców. Niedawno Bohdan Tomaszewski wspominał na antenie rolę sportowych relacji w Polskim Radiu.
Przede wszystkim bezpośrednie transmisje. To jest marzenie każdego radiowca sportowego. Bezpośrednio transmisje z olimpiady, z mistrzostw świata. Bezpośrednie transmisje to jest kawaleria radiowa. Coś efektownego, błyszczącego.
Bohdan Tomaszewski miał 93 lata, zmarł dziś rano w warszawskim szpitalu. Były komentator Polskiego Radia, Bohdan Chruścicki, podkreślił, że Bohdan Tomaszewski był dla niego wzorem do naśladowania.
Ja pana Bohdana bardzo szanowałem za różne rzeczy. Podobała mi się budowa atmosfery, którą tworzył podczas sprawozdania. Nie ukrywam, że tutaj starałem się też go naśladować. Ja go zapamiętam jako takiego człowieka bardzo akuratnego, ale takiego bardzo konkretnego i takiego zrównoważonego. On właściwie nie dawał się wyprowadzić z równowagi. Nawet jak był atakowany, a on oczywiście był. Nie dawał się sprowokować na przykład do wściekłości. Ja go nie pamiętam, żeby kiedykolwiek wpadł w furię. Owszem, mógł być bardzo taki zimny, ale nigdy się nie denerwował. No i ta taka pieczołowitość w dobieraniu słów dla mnie też zostanie do końca życia. Cóż, 93 lata, piękny wiek.
Bogdana Tomaszewskiego będziemy także wspominać w programie popołudniowym. Ajax Amsterdam, który w 1/16 finału piłkarskiej Ligi Europejskiej wyeliminował Legię Warszawa, w kolejnej rundzie zmierzy się z Dnipro-Dniepropietrowsk. Losowanie par 1/8 finału odbyło się w Nionie. Broniąca trofeum Sevilla trafiła na Villarreal, a Roma powalczy z Fiorentiną. Torino czeka rywalizacja z Zenitem Sankt Petersburg, a Dynamo Kijów spotka się z Evertonem. W dwóch pozostałych parach Wolfsburg zmierzy się z Interem Mediolan, a Napoli z Dynamem Moskwa. Prawdopodobnie Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe przejmie zarządzanie Polonią. Taką propozycję złożył Beteżytowi prezydent miasta Rafał Bruski. Towarzystwo jest drugim obok miasta udziałowcem spółki Rzetka S. Polonia. Zespół przystąpiłby do rozgrywek bez długów, bowiem miasto gwarantuje spłatę zaciągniętego kredytu bankowego. Dodatkowo oferuje 1,5 miliona złotych na nowy sezon. Warunkiem pomocy jest zgłoszenie nowego podmiotu i zmiany w zarządzie klubu. Władze Beteżytu zobowiązały się najpóźniej do poniedziałku przekazać Polskiemu Związkowi Motorowemu wniosek o gotowości przystąpienia do rozgrywek pierwszej lub drugiej ligi. Prezydent Rafał Bruski ma nadzieję, że żużlowe władze pozwolą Nowej Polonii rywalizować w rozgrywkach.
W podobnych sytuacjach Polski Związek Motorowy zachował się negatywnie. Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe nie ma wobec nikogo żadnych długów, więc zakładam, że jest to zielona karta, która chce rozpocząć udział w rozgrywkach. Przypomnę, że gdy poręczaliśmy kredyty, informowałem publicznie, że miasto planuje wspierać żużel kwotą 2 milionów złotych, z czego 0,5 miliona miało służyć na spłatę kredytu. W związku z tym, że PTZ tego kredytu nie będzie musiał spłacać, ta kwota jest mniejsza. Myślę, że PZMOT w tej sytuacji musi mocno zweryfikować swoje dotychczasowe sztywne stanowisko.
Prezes PTZ-u Marek Bąkowski ma nadzieję na uratowanie bydgoskiego żużla.
Pan prezydent złożył propozycję, my na tą propozycję przystaliśmy. Składamy pismo do PZMOT-u, że Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe chce zgłosić drużynę do rozgrywek pierwszej i drugiej ligi. Zobaczymy, co na to PZMOT. Chcemy jechać w pierwszej lidze, tak. Pan prezydent zadeklarował się, że 1,5 miliona złotych jest zabezpieczone i jeżeli otrzymamy licencję, przekaże nam za 1,5 miliona z miasta plus sponsorzy, kibice i tak dalej, tak dalej. Powinniśmy sobie spokojnie poradzić. My nie jesteśmy jakby obciążeni historycznie tym długiem. Byśmy bazowali na tych zawodnikach, którzy oczywiście mają podpisane w tej chwili kontrakty z zespołem.
Serwis sportowy sponsoruje Studio Kuchni Inspiracja. Telefon 52 349 33 40.
Reklama. Robert Plant, legendarny wokalista Led Zeppelin, 21 lipca wystąpi w Dolinie Szarloty podczas Charlotte Rock Festival. Laureat Nagrody Grammy, niekwestionowany lider rankingu w kategorii najlepszy wokalista wszechczasów, z powodzeniem kontynuujący solową karierę. Nie możesz tego przegapić. Robert Plant na Charlotte Rock Festival już 21 lipca. Bilety dostępne na ticketpro.pl, www.legendroka.pl. Legendarny Festiwal Rocka zaprasza do spa wielkich gwiazd Bali High w Dolinie Szarloty. Bob Dylan, Jennifer Rush, Alice Cooper, Sandra, Paul Rogers, Ian Gillan, Suzy Quattro, John Mayall, Bonnie Tyler, Ray Manzarek oraz Carlos Santana. Wszyscy spędzili u nas wyjątkowe chwile. Czas na Ciebie. Odwiedź spa wielkich gwiazd Bali High w Dolinie Szarloty. www.dolinaszarloty.pl.
Beanstel topi ceny. Teraz w promocji żarówka LED 10 W 19,95 zł. Halogen LED 10 W 24,95. Uwaga, okazja. Kup 4 sztuki produktów z naszej ulotki, a piątą nabędziesz za złotówkę i 23 grosze. Zapraszamy do sklepów w Brodnicy przy Czarneckiego 12 i Rypinie przy Placu Sienkiewicza 2. 4 marca otwieramy nowy punkt hurtowni Beanstel w Kurzętniku przy Sienkiewicza 2A. Beanstel. Oszczędzamy za Ciebie.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek sportu i rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
Agroma Sępólno-Krajeńskie oferuje szeroki wybór ciągników, maszyn rolniczych, części zamiennych produkcji polskiej i zagranicznej, a także nawozy, oleje, pasze i koncentraty. Teraz promocja na ciągniki Zetor. Upusty do 23 tysięcy złotych na ciągniki z rocznika 2014. Zapraszamy do naszych punktów i na stronę www.agromasempulno.pl.
I ci młodzi zawodnicy, ależ oni grają!
Deichmann Mini Mistrzostwa 2015. Rozgrywki piłkarskie dla dzieci od 4 do 11 lat. Graj z najlepszymi młodymi drużynami z całej Polski. Wygraj wyjazd na mecze Bayernu Monachium i Borussii Dortmund. Deichmann Mini Mistrzostwa 2015. Baw się razem z nami. Więcej na www.kochamsport.pl.
Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna architektura, przestrzeń i komfort w rozsądnej cenie. Tak budujemy. Dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Na wiele lat. Na zawsze. Perfekt Dom. Sprawdź na www.perfekt-brodnica.pl.
Siatkarskie play-offy czas zacząć. Już w najbliższą sobotę, 28 lutego, bydgoski Transfer zagra arcyważny mecz z drużyną z Gdańska. Rozgrywki Plus Ligi wchodzą w niezwykle emocjonującą fazę, której stawką jest wejście do półfinałów Mistrzostw Polski. Mecz Transfer Bydgoszcz, Lotos Trefl Gdańsk, sobota godzina 18, hala Łuczniczka. Patronat medialny Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Mirosław Fryszkę, witamy. Marszałek województwa o przyjętym regionalnym programie operacyjnym, za czyje pieniądze prezydenci Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia pojechali do Katowic na spotkanie popierające Bronisława Komorowskiego. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Jest decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej przyjmująca uzgodnione elementy regionalnego programu operacyjnego dla naszego województwa. Wczoraj w Warszawie z rąk minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak odebrał ją marszałek naszego województwa Piotr Sołbecki. Nasz region w ramach RPO w latach 2014-20 będzie miał do dyspozycji 9,5 miliarda złotych.
W regionalnym programie operacyjnym stawiamy na przedsiębiorczość i tworzenie nowych, trwałych, atrakcyjnych miejsc pracy, wyjaśnia Agnieszka Lisek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim.
Ponad 1/5 naszego programu ma być przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców. Stawiamy również na współpracę pomiędzy uczelniami, nauką a biznesem, na inteligentne specjalizacje naszego regionu, na przykład uzdrowiska, czy też przetwórstwo żywnościowe.
Wyjątkowe też jest to, że nasze województwo przekazuje część pieniędzy do dyspozycji tym lokalnym grupom działania.
Zarząd województwa podjął decyzję, aby w regionalnym programie operacyjnym wydzielić aż 2 osie na tego takie typu działania oddolne, tak, które mają wypływać, czy to z organizacji pozarządowych, czy też od przedsiębiorców lokalnych, małych, mikroprzedsiębiorców z danego terenu. No i to jest właśnie instrument RLKS, czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Tutaj mają powstać nowe lokalne grupy działania. W tym roku powinny one przystąpić do pisania strategii i w przyszłym roku mam nadzieję, że przystąpić już do realizacji poszczególnych projektów małych, ale niezwykle istotnych dla naszego regionu.
Pierwsze konkursy mają ruszyć w czerwcu, mówi Michał Heller, naczelnik Wydziału Programowania Europejskiego.
Na pewno edukacja szeroko pojęta, czyli już od tych projektów przedszkolnych. Bardzo duży nacisk chcemy położyć na edukację zawodową i tutaj mamy taką zasadę, że generalnie wszystko, co będziemy robić w tym zakresie, musi być uzgodnione i prowadzone we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli nie to, co szkoły są w stanie zaoferować, bo takie mają kadry, ale to, czego oczekuje szeroko pojęty rynek. Pierwsza rzecz, gdzie to wsparcie będzie mogło zostać uruchomione, to jest wsparcie na rzecz osób bezrobotnych, realizowane przez powiatowe urzędy pracy.
Często się mówi o tym, że tak naprawdę nic nie dają te pieniądze dawane na bezrobotnych. Czy w jaki one sposób mają być wydatkowane?
Obligatoryjnym będzie opracowanie indywidualnego planu działania. W zależności od tego, jak zostaną sprofilowane jego potrzeby, będzie otrzymywać wsparcie. Wsparcie będzie mogło być bardzo szerokie. Bo wiadomo, bezrobotni są różni. Jedni mają potrzebę tylko na przykład zdobycia jakiegoś tam dodatkowego uprawnienia i już dzięki temu będą w stanie podjąć pracę. Inni wymagają bardziej kompleksowych działań. Inni mają też na przykład predyspozycję do założenia własnej firmy i takie środki też będą przyznawane. Wymóg i warunek, że będzie zapewniona tak zwana efektywność zatrudnieniowa. Czyli to nie będzie mogło być wsparcie dla wsparcia, tylko wsparcie kończące się tym, że co najmniej 50% uczestników jakiegoś projektu znajdzie pracę lub podejmie pracę na własny rachunek.
Żeby jednak konkursy mogły być ogłaszane, trzeba uzyskać desygnację Komisji Europejskiej, wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.
To znaczy zgodę Komisji Europejskiej na wdrażanie, wydatkowanie środków finansowych. No i ten proces chcemy zakończyć do końca marca. Musimy go zakończyć. W innym przypadku uruchamianie środków finansowych z budżetu unijnego jest niemożliwe.
Gotowy musi być zarówno Urząd Marszałkowski, jak i instytucje wdrażające, Wojewódzki Urząd Pracy i Bydgosko-Toruński ZIT.
Musi powstać stowarzyszenie, które będzie bytem formalno-prawnym, z którym zawiążemy umowę o wdrażaniu funduszy unijnych. Tak jak w całym kraju zaproponowaliśmy porozumieniu bydgosko-toruńskiemu, aby te formalności były jak najbardziej proste. Koncepcja została już przekazana do przewodniczącego porozumienia, czyli pana prezydenta Bruskiego, i czekamy na odpowiedź.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Za czyje pieniądze Rafał Bruski pojechał do Katowic na spotkanie, podczas którego poparł Bronisława Komorowskiego? Chcą wiedzieć przedstawiciele Bydgoskiego Kongresu Nowej Prawicy. Dziś w bydgoskim ratuszu złożyli oficjalne zapytanie.
Kongresowcy twierdzą, że spotkanie, w którym uczestniczył Rafał Bruski, było elementem kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego. Deklarację poparcia dla niego w Katowicach podpisało 29 włodarzy miast, w tym prezydent Bydgoszczy, mówi Piotr Najzer z Kongresu Nowej Prawicy.
Złożyć zapytanie oficjalne do pana Rafała Bruskiego, w jaki sposób, na jakiej podstawie oraz jak zostało sfinansowane wyjazd pana Bruskiego na spotkanie prezydentów miast z prezydentem państwa, ponieważ jak się okazało na przykładzie Gdańska, było to sfinansowane z publicznych pieniędzy, a naszym zdaniem jest to troszeczkę nadużycie. Gdybym mógł prosić tylko o potwierdzenie na kopii, to wpłynę. Naszym zdaniem jest to element kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego i jeżeli tego typu działania dalej będą finansowane z budżetu samorządów, definitywnie sprzeciwiamy się takim działaniom. Mamy nadzieję, że okaże się, że w przypadku Bydgoszczy tak nie było, a pan prezydent Bruski pojechał tam za swoje prywatne pieniądze.
Do Katowic Rafał Bruski pojechał służbowym autem. Podróż kosztowała prawie 1000 zł. To nadużycie, mówi Karol Kwiatkowski z Kongresu Nowej Prawicy w Bydgoszczy.
Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych jest uważane za naganne, a wykorzystywanie stanowiska prezydenta miasta do propagowania celów sympatii politycznych danego prezydenta jest również karygodne. Prezydenci miast dostali mandat do sprawowania swojej władzy w miastach, a nie po to, żeby powagą swojego stanowiska promować jakiegokolwiek kandydata, nawet jeżeli to są wybory na stanowisko głowy naszego państwa. Tak jak każdy obywatel, tak i oni mają tylko jeden własny głos w wyborach prezydenckich i dlatego powinni tego typu wyjazdy finansować z własnych środków prywatnych włodarzy. Należy bacznie się przyglądać, czy grosz publiczny nie jest wykorzystywany do finansowania kampanii wyborczych.
Jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, mianowicie o tym całym wydarzeniu nie ma absolutnie żadnej wzmianki w kalendarzu głowy państwa, więc nie było to oficjalne spotkanie prezydenta państwa z prezydentami miast, ponieważ jakiekolwiek informacje na ten temat znajdą państwo tylko i wyłącznie na oficjalnych profilach, na portalach społecznościowych Bronisława Komorowskiego, a nie prezydenta państwa. To był element kampanii wyborczej, dlatego sprzeciwiamy się takim działaniom, aby wykorzystywać urzędy do tego, aby prowadzić kampanię wyborczą, a wiemy, że pan Bronisław Komorowski stara się o reelekcję w wyborach prezydenckich.
Zarzuty kongresowców odpiera Piotr Kurek z bydgoskiego ratusza. To był wyjazd służbowy, twierdzi. Deklarację poparcia dla obecnego prezydenta Bruski podpisał przy okazji.
Prezydent Bydgoszczy został zaproszony na spotkanie przez byłego prezydenta Katowic Piotra Uszoka i było to spotkanie, które miało na celu podsumowanie 16 lat prezydentury Piotra Uszoka, a także warto wiedzieć, że był to współprzewodniczący Komisji Wspólnej Samorządu przez wiele lat. Zalecałbym większej czujności Kongresowi Nowej Prawicy wobec własnych politycznych mocodawców, a naprawdę nie ma nic drożnego w popieraniu urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej.
Oto za czyje pieniądze Bruski pojechał do Katowic, pytają też przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Na odpowiedź prezydent Bydgoszczy ma 30 dni. Dla Popołudnia z nami z Bydgoszczy Kamila Zroślak.
Okazuje się, że w Katowicach był nie tylko Rafał Bruski. Tę samą podróż odbył były poseł Platformy Obywatelskiej, obecnie prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski.
Prezydent Włocławka też był w Katowicach. Jego podpis pod deklaracją poparcia dla prezydenta Bronisława Komorowskiego figuruje. To jednak ciekawe, że szef włocławskiego ratusza nie opowiada bajek o ważnych sprawach samorządowych, które w Katowicach miał załatwiać, ale mówi otwartym tekstem, że pojechał po to, by w imieniu całego miasta poprzeć kandydata Platformy. Skoro w imieniu miasta, no to normalne, że wziął miejski służbowy samochód.
W Katowicach w komitecie poparcia kandydata Bronisława Komorowskiego wziąłem udział. Moją intencją było, żeby miasto Włocławek było tam reprezentowane. Byłem tam jako prezydent Włocławka, wybrany przez prawie 22 tysiące mieszkańców w drugiej turze wyborów. Dlatego też pojechałem tam samochodem służbowym i reprezentowałem i wyborców, i miasto Włocławek. I nie widzę w tym nic niestosownego.
Panie prezydencie, od razu pojawia się zarzut, że skoro we Włocławku mieszkają osoby popierające innych kandydatów na ten urząd, nie będące zwolennikami pańskiej partii, to miasta jako takiego, biorąc pod uwagę wszystkich jego mieszkańców, pan prezydent nie miał prawa w tym momencie reprezentować. A skoro tak, kolejny zarzut w tej sytuacji, nie miał pan prawa skorzystać ze służbowego auta.
Ale drodzy państwo, mnie wybrało, tak jak powiedziałem, prawie 22 tysiące mieszkańców, znając moje poglądy polityczne, i ja te poglądy polityczne w sposób taki, myślę, że wyrazisty, też wyraziłem, udzielając poparcia obecnemu prezydentowi. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Włocławek w końcu był widoczny na mapie Polski przy różnych okazjach. I myślę, że okazja wyborów prezydenckich też jest dobrym momentem, żeby pokazywać, że Włocławek jest dobrym miejscem, jest znakomitym miastem i jest miastem jednym z największych w Polsce.
We Włocławku PiS do sprawy podchodzi łagodnie. Wiadomo, miastem rządzi koalicja Platformy i PiSu. Natomiast powodów do milczenia nie ma były prezydent Włocławka, Andrzej Pałucki z SLD. W jego ocenie Wojtkowski przesłał prezydentowi Komorowskiemu fałszywy komunikat, jakoby cały Włocławek go popierał, a przy tym naciągnął kasę miasta na partyjną eskapadę.
Oczywiście tłumaczenie jest tłumaczeniem bardzo niestosownym, bo to był wyjazd członka Platformy Obywatelskiej na spotkanie z kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta. To nie jest prawdą, że wszyscy włocławianie, którzy głosowali na pana Marka Wojtkowskiego, to są miłośnicy Platformy Obywatelskiej. Bo nawet gdy byłaby ich większość, to reprezentuje wszystkich mieszkańców, których poglądy polityczne są bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowane. Nigdy bym sobie nie pozwolił na konwencję polityczną wyjechać na koszt podatników Włocławka samochodem finansowanym z naszych podatków. A więc jest to bardzo płytkie, bardzo niestosowne tłumaczenie i naciąganie, że popularyzacja Włocławka przez popularyzację własnej partii, do której się należy. Uważam, jest to postępowanie naganne.
Panie prezydencie, co w takim razie powinien zrobić pan prezydent Wojtkowski? Oddać pieniądze za benzynę, a może też jechać na konwencję pani Magdaleny Ogórek?
Ja nie namawiam do jeżdżenia samochodem służbowym na konwencję jakiejkolwiek partii, w tym i pani Magdaleny Ogórek. Ja zresztą jeździłem na różne spotkania polityczne, ale jechałem albo pociągiem, albo zbiorowym transportem organizowanym przez moją partię. Jest ustalona kilometrówka urzędowo za przejechany kilometr danym środkiem transportu, w zależności od pojemności samochodu. A więc jest stawka, ile złotych za kilometr, przeliczyć i taka kwota powinna wpłynąć do budżetu miasta.
Jeśli Marek Wojtkowski za dużo po tych Katowicach nie jeździł, to jego wycieczka zubożyła budżet miasta o nieco ponad 500 zł. Tak wynika z oficjalnych taryfikatorów. Ale drugi problem jest poważniejszy. Odpowiedź na pytanie, czy faktycznie we Włocławku żyją wyłącznie zwolennicy obecnego prezydenta. To jednak wyjdzie na jaw samo przy urnie wyborczej. Włocławek, Marek Ledwosiński.
A w katowickim spotkaniu wziął również udział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. 350 zł miała kosztować podróż pana prezydenta do Katowic. Był to wyjazd służbowy, podkreśla rzecznik inowrocławskiego magistratu Agnieszka Chrząszcz.
Pan prezydent wyjechał i wrócił tego samego dnia. Koszt takiego wyjazdu to 350 zł i są to koszty paliwa.
Ta kwota została pokryta z jakich pieniędzy?
Z pieniędzy ratusza. Ubiegłoroczne wybory pokazały, że pan prezydent Brejza otrzymał poparcie większości Inowrocławian i dlatego w imieniu tych mieszkańców reprezentował nasze miasto. Trudno więc uznać, żeby wyjazd ten nie miał charakteru służbowego.
Za 6 minut, 15.30... 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Popołudnie z nami w Polskim Radiu PIK. A telefony już dzwonią, jak widzę. Dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry. Samochód jedzie, to słyszymy. Ale czy jest... chyba komuś się nie uda do nas zadzwonić. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, kłaniam się, Ryszard z Torunia. Pani redaktor, ja chciałem wrócić do tematu, o którym rozmawiałem z panią redaktor w zeszłym tygodniu, ale było już za późno. Czyli jak PZU naciąga swoich klientów. Dwa lata temu wystąpili do mnie z ofertą, żebym ubezpieczył u nich samochód. No, oferta była dosyć taka w miarę możliwa, więc ubezpieczyłem. Co się okazało, że po roku przysłali mi pismo, że mam 400 ponad złotych dopłacić, ponieważ wcześniej, kilka lat wcześniej korzystałem z jakiejś tam dopłaty przy naprawie samochodu. I w dniu ubezpieczenia, kiedy ja im wszystko zgłosiłem, wszystko im powiedziałem, oni sprawdzili mnie na infolinii, sprawdzili mnie w dokumentach, nie było żadnej przeszkody. Wszystko było jak najlepiej. Natomiast po kilkunastu miesiącach im się przypomniało, że ja mam dopłacić ponad 400 zł. Z tym, że pani, która mnie ubezpieczała w Toruniu, w oddziale PZU, twierdzi cały czas, że nie mam dopłacać, że ona tutaj nie widzi możliwości dopłaty przeze mnie, ponieważ wszystko było legalnie. Ona mnie ubezpieczyła po sprawdzeniu. Było sprawdzane na infolinii.
Panie Ryszardzie, za momencik jeszcze przejdziemy poza antenę. Ja spróbuję pana skontaktować z naszymi reporterami w Toruniu. Być może tą sprawą się zajmą, dobrze?
Dobrze, dobrze.
Proszę się rozłączać.
Czy już wiadomo, co z Polonią?
No, materiał dotyczący Polonii, ewentualnego przejęcia przez BTZ, o tym po godzinie 15.30 na naszej antenie.
Aha,
proszę się rozłączać. Zdaje się, że już czas na polską piosenkę.
Dobrze.
Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Gdzieś jest prawda, lecz we mnie na dnie schowana. Uwielbiać Cię, gdy nie widzisz, może to jest i pycha, może smut całe to i wina. W kamień zmieniam się, choć mam ochotę Cię wziąć w ramiona, rozkołysać Cię chcę. Głośno śpiewać Ci, że to pomyłka jest. Nie jestem kłamcą, bo mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Lecz czasami oczami chcę odwrócić twarz i szyja posłuszna mi jest. Bez granic, ale jest i dusza, ona nigdy się mnie nie słucha. Każe sercu tak bić, chcę jak ptak wzlecieć, gdy chodzisz na ramieniu, chcę Ci móc przycupnąć i cicho szeptać, że nie jestem kłamcą. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie.
Kampania społeczna. Pneumokokom mówimy, szczepimy.
Tu Rafał Cieszyński, dumny ojciec kochanych i zdrowych maluchów. Rozmawiałem z wieloma lekarzami, dlatego podjęliśmy z żoną decyzję, by zaszczepić je przeciwko pneumokokom. Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia, takich jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Ochronę zapewniają szczepienia. A ty szczepiłeś już swoje dziecko? Szczegóły na szczepimy.com.pl.
Pneumokokom mówimy, szczepimy. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Jarosław Gowin domaga się śledztwa prokuratorskiego i komisji śledczej w sprawie skandalu z nielegalnym podsłuchiwaniem byłych szefów służb przez tajną grupę. Bydgoski poseł Twojego Ruchu Łukasz Krupa zawiesza na 3 miesiące swoje członkostwo w partii. Mówisz także, będziemy o spotkaniu prezydenta Bydgoszczy z działaczami Bydgoskiego Towarzystwa Żużlowego. Nie można mówić, że Polska jest państwem prawa. Tak ocenia Jarosław Gowin, lider Polski Razem, który dziś przebywa w Bydgoszczy. To komentarz polityka do artykułu Gazety Wyborczej opisującego skandal z nielegalnym podsłuchiwaniem byłych szefów służb oraz opozycji przez tajną grupę, która miała być powołana przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza.
Gazeta Wyborcza przynosi dowody na drastyczne złamanie prawa i to złamanie prawa przez tych, którzy powinni stać na straży tego prawa i na straży bezpieczeństwa Polaków. Wszystko wskazuje na to, że były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz z naruszeniem prawa zlecił inwigilację obecnego szefa CBA i byłych szefów innych służb na czele z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zdaniem Jarosława Gowina afera świadczy o rozkładzie polskich służb.
W artykule Gazety Wyborczej jest wiele elementów bulwersujących. Chociażby informacja o tym, że o tych nielegalnych działaniach nie wiedział szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wiedział jego zastępca. No to oznacza, że polskie służby są w stanie całkowitego rozkładu i to w sytuacji, w której za polską granicą toczy się wojna. O skali tego rozkładu świadczy także fakt, że publikacja Gazety Wyborczej była możliwa dzięki kolejnemu złamaniu prawa, tym razem złamaniu prawa przez informatorów Gazety Wyborczej, czyli przez agentów tajnych służb, którzy prowadzili te nielegalne działania. Oni niestety ujawnili Gazecie Wyborczej wiele szczegółów dotyczących działań operacyjnych. To są informacje, które niestety ograniczają skuteczność i możliwości działania polskich służb.
Jarosław Gowin wzywa do działań.
W imieniu Polski Razem oraz mojego klubu parlamentarnego wzywam po pierwsze do natychmiastowego wszczęcia postępowania prokuratorskiego w tej sprawie, po drugie do natychmiastowego zwołania Komisji do Spraw Służb Specjalnych, po trzecie do powołania Komisji Śledczej, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją walki służb. A tam, gdzie walczą ze sobą służby, nie są one w stanie same wyjaśnić swojej własnej afery. Dodam jeszcze, że wśród tych informacji znalazła się i taka, że nielegalnymi działaniami, nielegalną inwigilacją objęto posła, jednego z posłów opozycji. No to pokazuje, że naruszane są elementarne standardy państwa prawa. Wiele wskazuje na to, że to nie jest przypadek odosobniony, że tego typu działania są podejmowane wobec nas, posłów opozycji, regularnie. Jeżeli cały obóz rządowy straszy powrotem 4 RP, przypomina rządy PiSu, to przykro mi bardzo, że muszę to powiedzieć, ale obecna praktyka naruszania prawa jest bez porównania drastyczniejsza. Skala inwigilacji normalnych obywateli, skala inwigilacji wobec posłów opozycji, a jak się okazuje, nawet inwigilacji wobec ludzi, którzy stoją na czele tajnych służb, nielegalnej inwigilacji, jest taka, że trudno dzisiaj mówić, że Polska jest państwem prawa.
Bydgoszcz, Robert Erdman.
Jak podaje Gazeta Wyborcza, grupa nadzorowana przez ministra Sienkiewicza miała sprawdzić, czy za słynnymi nagraniami potajemnej rozmowy w restauracji stoją byli szefowie ABW, SKW i BOR, ich zastępcy oraz urzędujący szef CBA. Sam Bartłomiej Sienkiewicz zaprzecza, jakoby zlecał komukolwiek działania operacyjne w tej sprawie i wiedział o nich. Bartłomiej Sienkiewicz w oświadczeniu zapowiedział też podjęcie kroków prawnych, które mają wyjaśnić, jak było naprawdę. Jeszcze dziś chce złożyć wniosek do prokuratury generalnej.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Bydgoski poseł Twojego ruchu Łukasz Krupa zawiesza na 3 miesiące swoje członkostwo w partii. To protest przeciwko nieprawidłowościom w opłacaniu składek ZUS-owskich za pracowników tej partii. ZUS wszczął nawet w tej sprawie egzekucję. Chodzi o 200 tysięcy złotych. Zdaniem posła Krupy sprawa musi zostać wyjaśniona, a osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości powinny ponieść konsekwencje.
Jako członek klubu parlamentarnego jestem oburzony tą sytuacją. Uważam za niedopuszczalne, żeby partia polityczna, klub parlamentarny, który otrzymuje środki finansowe z Kancelarii Sejmu na funkcjonowanie klubu, nie opłacał czy zalegał po kilka miesięcy w opłacaniu tych składek. W związku z powyższym dzisiaj składam na ręce przewodniczącego klubu bydgoskiego, ale również Janusza Palikota zawieszenie swojego członkostwa w partii Twój Ruch do czasu wyjaśnienia tej sprawy, ponieważ nie chcę utożsamiać się z organizacją, która na swoich sztandarach miała nową jakość w polityce, miała pomoc przedsiębiorcom, miała ochronę ludzi pracy i poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o ich warunki pracy, o dochody. Jeżeli to wszystko mamy na sztandarach i to stoi za naszymi postulatami, które przedstawiamy, składając odpowiednie projekty ustaw, a tym samym jednocześnie nie opłacamy składek za pracowników, no to dla mnie na dzień dzisiejszy w tej formacji miejsca nie ma. Dzisiejsza decyzja nie jest elementem żadnej mojej, nie wiem, chęci zmian drogi politycznej czy coś takiego. Dzisiaj tym zawieszeniem chciałbym się w jakiś sposób utożsamić z pracownikami naszego klubu, bo to są koleżanki i koledzy nasi, którzy tak jak my posłowie ciężko pracują każdego dnia na rzecz i na dobre imię i klubu i partii. No i jest dla mnie rzeczą skandaliczną, że mogli być w taki sposób traktowani. Pieniędzy partia nie ma mało. Mamy oprócz tego, że jest klub parlamentarny, jest też subwencja partyjna i wydaje mi się, że dysponując określoną kwotą z góry wiadomą jaką, bardzo łatwo jest rozsądnie zarządzać tymi finansami i naprawdę nie powinno się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby świadczenia pracownicze nie były płacone. Ja rozumiem, że może nie starczyć pieniędzy na toner drukarki, ale nie na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników.
Zarząd regionu Bydgoskiej Solidarności będzie reprezentował pracowników Działu Utrzymania Czystości i Transportu Wewnętrznego Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jurasza. Do rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pod który podlega szpital, trafił już list otwarty. Nie są wykluczone akcje protestacyjne, a nawet strajk.
Pracownicy nie zgadzają się z decyzją dyrekcji placówki oraz jej właściciela, czyli UMK, na przejęcie ich przez zewnętrzną firmę. Do rektora UMK trafi list otwarty, pod którym podpisało się dotąd 999 osób. W przygotowanym przez Solidarność piśmie jest m.in. żądanie wycofania oferty przetargowej oraz zapowiedź podjęcia walki o godne życie i stabilizację zatrudnienia.
Proszę pamiętać, że musimy być zdeterminowani, albo chcemy, albo nie.
Zbigniew Job, przewodniczący Szpitalnej Solidarności.
Albo chcemy jednak ostro tutaj zadziałać i pokazać, że nam się ta forma, nam, państwu ta forma jednak pracy w przyszłości nie podoba, albo się poddajemy i nie robimy nic. Więc tutaj jeszcze jest jakaś szansa, jeszcze jest ten list otwarty. Forma dosyć no, taka jednoznaczna, że po prostu nikt z państwa nie wyraził zgody na to, żeby przejść do tej firmy.
Nie zgadzamy się na traktowanie nas jak śmieci. Będziemy walczyć, a wsparcie, jakie otrzymujemy, daje nadzieję, że nie stracimy pracy, mówią pracownicy.
Ja mam 8 lat do emerytury, a tu mam trochę lat przepracowanych, bo mam 15 lat przepracowanych tutaj w samym szpitalu. Żal mi tego. Praca jest, nie jest lekka, bo jest ciężka. Jestem salową, więc jest ciężka i chciałabym do emerytury tutaj przepracować. Więc będę na pewno walczyła o to, żeby zostać się tutaj, ale na pewno nie przyjdę do obcej firmy.
Moja wypłata to jest dla pana dyrektora, dla żony na waciki, bo ja pójdę do Biedronki albo do Polo. Tyle miałam do powiedzenia. Po 25 latach pan dyrektor mnie tak potraktował, tak mi podziękował. Dziękuję bardzo.
To ja pracuję 42 lata w tym szpitalu. Zaczynałam praktycznie ten szpital dźwigać tak jak wszyscy inni. I lekarze, i pielęgniarki. Nie, wyrzucić teraz na koniec. Nawet nie dać mi szansy przejść na zasiłek przedemerytalny po tylu latach pracy.
Ale do zewnętrznej firmy, jeśli by do tego
absolutnie
doszło, nie przejdzie?
Nie pójdę, absolutnie. Absolutnie może mi pan dyrektor za nawet wyrzucić. Pieniądze. Nawet na tapczę może mi wieść. Ja nic nie podpiszę. Bo po tylu latach pracy jest to żenujące.
My to mamy po prostu wypracowane. My pracujemy dłużej niż pan dyrektor albo pani dyrektor.
Cały czas nas się zastrasza, że nie mamy nic mówić, że nie mamy się odzywać. Przepraszam, kim my jesteśmy? Też jesteśmy ludźmi, też mamy żołądki, też mamy rodziny, też mamy opłaty. Ja po prostu dodatkowo muszę iść zarobić, okna umyć za 20 zł, żebym ja na weekend miała chleb.
Z pracownikami działu utrzymania czystości i transportu wewnętrznego spotkał się dzisiaj Leszek Walczak, przewodniczący zarządu regionu bydgoskiego NSZZ Solidarność. To on będzie teraz reprezentował protestujących.
Będziemy prowadzić zarówno spór zbiorowy, rokowanie, jak i negocjacje dotyczące ewentualnego outsourcingu. Mobilizującym jest dla zarządu regionu fakt, że tylu pracowników podpisało się pod listem otwartym do pana rektora. Jest to, można powiedzieć, zaprzeczenie tego, co mówił pan dyrektor, informując pana rektora, że wszyscy są zadowoleni, że są dobre, wynegocjowane w specyfikacji zabezpieczenia pracownic. Okazało się, że jest to kłamstwo ewidentne. I myślę, że pan rektor powinien teraz zweryfikować swoje stanowisko i poważnie rozważyć naszą propozycję, która została złożona, dotyczące pakietu gwarancji pracowniczych i gwarancji zatrudnienia na 3 lata.
Kiedy zapuka pan do drzwi rektora?
Myślę, że kiedy otrzyma ten list otwarty, będę starał się spotkać z panem rektorem, żeby omówić, co dalej, bo sytuacja jest bardzo napięta i nie chciałbym, żeby te konflikty, tak jak do tej pory w innych regionach, kończyły się strajkami, czy wielkimi manifestacjami, czy protestami. Chciałbym, tak jak do tej pory w regionie, żeby te wszystkie konflikty kończyły się na drodze negocjacji i wypracowaniem wspólnego porozumienia. My na to jesteśmy otwarci.
Dla Popołudnia z nami Maciej Wilkowski.
Stu 160 kajakarzy bierze udział w 19. ogólnopolskim spływie kajakowym w DA 2015. Śmiałkowie mają do przepłynięcia 3 etapy, w sumie kilkadziesiąt kilometrów. Dzisiaj uroczyście otwarto kajakową imprezę i rozpoczęto spływ z miejscowości Szlaga. Zakończenie spływu w niedzielę w Tleniu.
Chcielibyśmy oficjalnie rozpocząć nasze spotkanie zimowe. Zgodnie chyba z hasłem, gdy cię złoszczą śniegu braki, zamień narty na kajaki. Już dawno nie było aż tak wiosennie jak na zimowym spływie, jak w tym roku. A kochani, chcielibyśmy bardzo serdecznie w imieniu komandorów powitać was bardzo serdecznie na 19. już z kolei ogólnopolskim zimowym spływie kajakowym na Wdzie imienia Bolesława Białkowskiego.
Ryszard Roman, komandor spływu. Będą to 3 etapy. Pierwszy to ze Szlagi do Błędna, drugi jest etap z Błędna do Starej Rzeki i trzeci etap ze Starej Rzeki do Tlenia w niedzielę.
Dzisiaj pierwszy etap Szlaga Błędno.
Generalnie Wda jest rzeką bardzo przyjazną dla wszystkich i trasa nie jest trudna. Niewielkie meandry, troszeczkę nurtu, także specjalnie za dużo przeszkód nie ma. Przewidujemy, że te 12 kilometrów to mniej więcej jakieś 3 godziny spokojniutko zupełnie da się przepłynąć. Drugi etap jest z Błędna do Starej Rzeki, ten jest troszeczkę dłuższy, 14 kilometrów i jeszcze na tym etapie będzie dodatkowa atrakcja, ponieważ będzie końcówką tego etapu będzie wyścig kajakowy rozgrywany przynajmniej na razie w 3 kategoriach, to znaczy dwójki kobiece, dwójki męskie i dwójki mieszane.
Trzeci etap, czyli
i trzeci niedziela. Etap to już właściwie jest taka dojazdówka ze Starej Rzeki do Tlenia, 8 kilometrów. Początek jest na nurcie, a końcówka już jest praktycznie na wodzie stojącej. Dopływamy do mostu niedaleko restauracji Samotnia.
Zjechali się pasjonaci kajakarstwa z całej Polski.
Absolutnie z całej Polski, od Bieszczad przez Wrocław, Warszawę, zachodnią Polskę, czyli Szczecin, Police. 160 uczestników, w związku z tym z całą pewnością mogę stwierdzić, że to będzie największa w Polsce w tym roku impreza wodniacka kajakowa.
Czego się pani obawia jako nowicjusz?
Że wpadnę do wody, to jest chyba najgorsza myśl.
Ogólnie pierwszy raz na kajakach.
Duże wyzwanie, bo od razu zimowy spływ.
Troszkę się stresujemy, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze.
O czym trzeba pamiętać, wybierając się na taką wycieczkę, na taki spływ kajakowy zimą? O czym przede wszystkim?
Iza Książek, Stowarzyszenie Instruktorów Trenerów Kajakarstwa. Najważniejsze, że to zdrowy rozsądek i wyobraźnia. A za tym idą tak naprawdę odpowiednie przygotowania się do spływu. Nigdy nie wolno zakładać, że jestem doświadczona i nie zdarzy się nic po drodze nieoczekiwanego. Także obowiązkowo torba nieprzemakalna z kompletem rzeczy na zmianę. Płyniemy bez alkoholu, płyniemy asekurując się wzajemnie. Obowiązkowo wszyscy mają na sobie ubrane kamizelki asekuracyjne. Tak jak mówię.
Skarpetki, grube buty.
Komplet z rzeczy na zmianę bezwzględnie, a jeśli chodzi o ubranie, tak. Zasada jest taka w zimowym pływaniu, że ubieramy się ciepło od stóp do pasa, ponieważ ta część jakby naszego ciała nie rusza się w kajaku. Natomiast jeśli chodzi o górę, no to zdecydowanie lżej. No, biorąc pod uwagę dzisiejszą technologię ubrań, no to są to wszystko raczej rzeczy oddychające, tak żeby nie doszło do spocenia, zmoczenia, a potem za tym idącym wychłodzenia.
Skąd pani przyjechała?
Z Warszawy.
Pierwszy raz na takim zimowym spływie, czy to już tradycja?
Któryś z kolei.
Będzie to trudny spływ, jak pani myśli, bo pani już jest taką doświadczoną kajakarką. Czy to taka rekreacja, przyjemność?
Raczej rekreacja i przyjemność.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Prawdopodobnie Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe przejmie zarządzanie Polonią. Taką propozycję złożył BTŻ-owi prezydent miasta Rafał Bruski. Towarzystwo jest drugim obok miasta udziałowcem spółki ŻKS Polonia. Zespół przystąpiłby do rozgrywek bez długów, bowiem miasto gwarantuje spłatę zaciągniętego kredytu bankowego. Dodatkowo oferuje 1,5 miliona złotych na nowy sezon. Warunkiem pomocy jest zgłoszenie nowego podmiotu i zmiany w zarządzie klubu. Władze BTŻ-u zobowiązały się najpóźniej do poniedziałku przekazać Polskiemu Związkowi Motorowemu wniosek o gotowości przystąpienia do rozgrywek pierwszej lub drugiej ligi. A pełen nadziei po spotkaniu z prezydentem Bruski był prezes BTŻ-u Marek Bąkowski.
Pan prezydent zaproponował Bydgoskiemu Towarzystwu Żużlowemu, żeby zgłosił drużynę do rozgrywek pierwszej i drugiej ligi. My zobowiązaliśmy się, że najpóźniej w poniedziałek odpowiednie pismo złożymy w PZMOCie. Mamy świadomość, że termin minął 9 grudnia, no ale składamy i zobaczymy, co na to PZMOC. Chcemy jechać w pierwszej lidze, tak. Pan prezydent zadeklarował się, że 1,5 miliona złotych jest zabezpieczone i jeżeli otrzymamy licencję, przekaże nam. Startujemy jakby z nową kartą, ponieważ ja jako prezes BTŻ-u nie znam, szczerze powiem, nie znam kontraktów. Z tego, co się dowiadywałem, pan Andrzej Polkowski twierdził, że za 1,5 miliona z miasta plus sponsorzy, kibice i tak dalej, powinniśmy sobie spokojnie poradzić. Ja w tej chwili rozmawiam jako BTŻ. Pan prezydent złożył propozycję, my na tą propozycję przystaliśmy. Składamy pismo do PZMOT-u, że Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe chce zgłosić drużynę do rozgrywek pierwszej i drugiej ligi.
O długu nie ma żadnej mowy.
My nie jesteśmy jakby obciążeni historycznie tym długiem. Możliwe, że jednym z warunków, powiedzmy, otrzymania ewentualnie licencji przez MON będzie kwestia długów, to wtedy z panem prezydentem spotykamy się i rozmawiamy na ten temat.
A w sprawie kontraktów, jeżeli chodziłoby o pierwszą ligę, to macie pierwszeństwo do Polonii, do tych zawodników, czy po prostu czysta karta i od początku skład montujecie?
Nie, byśmy bazowali na tych zawodnikach, którzy oczywiście mają podpisane w tej chwili kontrakty ze spółką.
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Myślę, że wszyscy, w tym ja także, jesteśmy zainteresowani tym, aby żużel z Bydgoszczy nie zginął. Stąd między innymi zaprosiłem na spotkanie szefów Bydgoskiego Towarzystwa Żużlowego. Jedynego środowiska, jakie znam, które w nazwie ma żużel i które od wielu lat w tym żużlu naszym działa. Prowadzi zresztą szkolenie przecież dzieci i młodzieży. I zaproponowałem władzom złożenie wniosku o udział w rozgrywkach żużlowych. Uzyskałem deklarację, że taki wniosek zostanie złożony. Jednocześnie zaproponowałem, że jestem w stanie wesprzeć, nie mówmy kontynuację właśnie, tylko udział w rozgrywkach żużlowych kwotą dotacji w wysokości 1,5 miliona złotych. Oczywiście to jest, tak sygnalizowałem, wariant taki, w którym Polonia Bydgoszcz nie jest w stanie uprawdopodobnić rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek żużlowych. W podobnych sytuacjach Polski Związek Motorowy zachował się negatywnie. Aczkolwiek ja myślę, że i Polski Związek Motorowy po tym, co już się wydarzyło w Gdańsku, po tym, co się wydarzyło w Częstochowie, po tym, co się może wydarzyć w Bydgoszczy, to są też ludzie, którzy powinni się zastanowić, czy chcą, aby żużel w Polsce był, czy aby go nie było. Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe nie ma wobec nikogo żadnych długów, więc zakładam, że jest to zielona karta, która rozpoczyna udział i chce rozpocząć udział w rozgrywkach. Myślę, że PZMOT w tej sytuacji musi mocno zweryfikować swoje dotychczasowe sztywne stanowisko. Powiedzmy sobie szczerze, w wariancie pesymistycznym scenariusz będzie taki. PZMOT nie dopuści Polonii do rozgrywek, czy Polonia na przykład upadnie. Oby nie, ale jest to bardzo prawdopodobne. Nie otrzyma swoich środków ani BSI, nie otrzyma na pewno PZMOT. Miasto tak czy tak będzie musiało spłacić kredyt i tylko kredyt i nic więcej. Ja zakładam, że ten wniosek najprawdopodobniej będzie dotyczyć udziału w rozgrywkach drugiej ligi, więc no w tym momencie to wsparcie musi być mniejsze niż w pierwszej lidze, ale z drugiej strony przypomnę, że gdy poręczaliśmy kredyty, informowałem publicznie, że miasto planuje wspierać żużel kwotą 2 milionów złotych, z czego 0,5 miliona miało służyć na spłatę kredytu. Także tak naprawdę na działalność sportową miało być przeznaczone 1,5 miliona złotych, pół na spłatę kredytu. W związku z tym, że BTŻ tego kredytu nie będzie musiał spłacać, ta kwota jest mniejsza. Chcę, żeby żużel był. Na pewno oczyści to sytuację. Ja wierzę, nawet jeżeli by miał żużel zginąć, to już w tym czarnym scenariuszu zginie na rok. Tu tak naprawdę to zawodzi ciągle, że świadomie bądź mniej świadomie zaciągane są zobowiązania większe niż posiadane pieniądze.
Jeszcze powiedzmy, że w 2002 roku po upadku Bydgoskiego Klubu Sportowego Polonia Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe również zdecydowało się wyprowadzić klub na prostą. W tamtym okresie bydgoszczanie zdobyli 2 ostatnie medale drużynowych mistrzostw Polski. W 2005 roku to był srebrny medal i w 2006 roku brązowy. Przygotował Bartosz Kustra. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Telefon do nas. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wojciech z Bydgoszczy. Jak chcę nawiązać do tych informacji, które państwo podaliście o wyjeździe prezydentów miast, nie tylko tu z regionu naszego, ale Gdańsk i Gdynia, i Sopot też.
Tak, no 28 ja prezydentów.
Ja chciałbym powiedzieć, wszędzie oczywiście jest bardzo głośno. Teraz ja nie chcę do tego nawiązywać, tylko powiem przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i prezydent, czy burmistrz miasta w Stanach o sympatiach i afiliacjach demokratycznych jedzie w godzinach pracy na konwencję wyborczą swojego kandydata. Proszę pani, ci panowie pomieszali dwie sfery, prywatną i służbową. Pojechali w godzinach pracy bez zwolnienia, więc to jest naruszenie ciężkich obowiązków pracowniczych. Nie załatwiali żadnych biznesów dla miasta. Dwa, nie reprezentowali wszystkich mieszkańców, bo nie było 100% poparcia w żadnych z tych miast dla prezydenta PO-owskiego. Co mają powiedzieć ci, którzy nie wybierali PO? I jest to kolejny dowód, proszę pani, na korupcję, marnotrawstwo i powiem tak, na zwykłe kręcenie lodów, o którym mówiła pani Sawicka, a jako taką konkluzję dosyć radosną, bo nie jestem zwolennikiem PO, o czym oczywiście widać i słychać i czuć przez radio. Ci panowie wszyscy ubrani w czarne, służbowe i żałobne takie garnitury wyglądali jak uczestnicy stypy. Przykro, że tak mówię, ale tak to po prostu wyglądało. Efekt tej konwencji był fatalny, czyli żaden. Takie jest moje zdanie.
Każdy ma prawo do własnego zdania. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Mogę mówić?
Jest pani na antenie.
Jestem akurat zupełnie innego zdania niż mój przedmówca. Dlatego, że uważam, że nigdzie, nawet na świecie, nie mówmy o Polsce, żaden prezydent, ani miasta, ani państwa nie ma stuprocentowego poparcia swoich obywateli. To, co się stało, nie łączmy tak do końca z kampanią wyborczą. Demokratycznie wybrani prezydenci naszych polskich miast pojechali na spotkanie z demokratycznie wybranym prezydentem. Zawsze na takich spotkaniach robi się jakiś interes dla swojego rejonu. Przynajmniej ja tak myślę. A ludzie chyba nie mają naprawdę co do roboty, za mało problemów i rzeczywiście skupiają się na rzeczy, która jest no funta kłaków niewarta, za przeproszeniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry. Słucham z Włocławka. Będę chciał się wypowiedzieć na temat naszego prezydenta, pana Wojskowskiego, bo tutaj to, co on w tej chwili mówi, a to, co mówił podczas kampanii swojej prezydenckiej, to są jakby dwie różne deklaracje. Wtedy mówił, że na zarzuty, że jako poseł PO przyczynił się do obniżenia wieku emerytalnego, że jako poseł PO przyczynił się do kryzysu w kraju i tak dalej. On bardzo wyraźnie, przecież wy dziennikarze pamiętacie i powinniście takie rzeczy wytykać, mu bardzo wyraźnie mówił, że on jest politykiem lokalnym, że on teraz w tej chwili już nie jest posłem Platformy Obywatelskiej, nie jest politykiem Platformy Obywatelskiej, tylko jest politykiem lokalnym. To jest jedna rzecz.
Ale co to ma wspólnego, bo to nie widzę specjalnie akurat tutaj...
No bo w tej chwili on mówi, że on nie ukrywał, że on jest z Platformy Obywatelskiej.
No bo nie ukrywał.
No właśnie, jak to nie ukrywał?
Odcinał się
od partii.
Był kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta, więc...
No dobrze, ale odcinał się od polityki ogólnopolskiej, odcinał się od rządu i tak dalej, bo mówił, że on tutaj jakby chciałby się skupić na polityce lokalnej. Tak? No odcinał się, to powinien być konsekwentny w tym, co robi i dzisiaj też się odcina. A do tej pani, która ostatnio się wypowiadała przede mną, to tam nie było spotkanie z prezydentem RP, bo gdyby to było jakieś robocze spotkanie z prezydentem RP, no to oczywiście jak najbardziej mamy do tego prawo, ale to było spotkanie, kampania wyborcza była, a nie spotkanie robocze z prezydentem. To są dwie różne rzeczy.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry, witam. Dzień dobry.
Chcę pochwalić pana Krupę za postawę uczciwą, rzetelną, logiczną. Wprawdzie twój ruch, ani palikot, to nie jest moja bajka, ale postawa pana Krupy podoba mi się. I gdyby w Platformie i wielu innych partiach takie postawy się zdarzały, to pewnie moglibyśmy mówić trochę lepiej o politykach. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Franek z Bydgoszczy.
Tak.
Po prostu się nie zgadzam z tą panią. Prezydenci pojechali czysto prywatnie. Nie ma tego, że pojechali służbowo. Każdy z nas taką ucieczkę sobie zrobił. Niemożliwe, nie zgadzam się z tą panią.
Dziękuję.
Popieram tych panów, których tam cały czas krytykowali. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję. I to by było na tyle w tej części. Czas na polską piosenkę. Kombi, przytul mnie.
Niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron.
Korzystasz kamień w Twoim domu, zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
A Ty potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Weź udział w darmowym kursie pierwszej pomocy. Zapisz się i nie bądź więcej bezradny. Szczegóły na www.pierwszapomocA1.pl. Sponsorem kampanii Bezpieczeństwo Moje Drugie Imię jest Gdańsk Transport Company, koncesjonariusz Amber One Autostrady A1.
Zosiu, byłaś po nasiona? Bo ja kupiłam w Centrum Ogrodniczym w Świeciu nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, ale słuchaj, co oni tam mają? Serwisy, szkło, kwiaty, świece, obrazy, o! Centrum Ogrodnicze Rolnik w Świeciu przy Wojska Polskiego 199. Sprawdź na www.frolnik.pl.
Salon meblowy Baxpol. Całkowicie likwidujemy kolekcję sypialni i mebli stołowych. Rabaty nawet do 70%. Salon meblowy Baxpol, Cierpice koło Torunia. www.baxpol.pl.
Gmina Gruta to nie tylko najatrakcyjniejsza gmina w województwie, to nie tylko gmina, w której wylądowały amerykańskie helikoptery, ale to przede wszystkim gmina przyjazna inwestorom. Na terenie gminy Gruta mamy do zaproponowania teren inwestycyjny położony w miejscowości Mełno, który posiada pełne uzbrojenie, jest w bliskim sąsiedztwie prężeń działających przedsiębiorstw. Zapraszam serdecznie, wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska.
Legendarne Mazowsze. Ambasador polskiej kultury w programie Barwy Polski. Wielka gala zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Zapraszamy na wyjątkowy ponad dwugodzinny koncert 9 marca w Operze Nowa w Bydgoszczy. Bilety indywidualne i zbiorowe w kasie Opery Nowa. Koncert zespołu Mazowsze to wyjątkowy prezent dla najbliższych. Zapraszamy!
Reklama.
Na zegarach 16. Dwudziestego siódmego lutego, piątek, czas na wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Wiśniewska. Czy to zabójstwo? Lipnoscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci 44-latka. Mężczyznę znaleziono martwego w nocy w jego domu w Tłuchowie. Wezwany lekarz odkrył na ciele ranę najprawdopodobniej zadaną nożem. Funkcjonariusze zatrzymali jego konkubinę. 51-letnia kobieta była pijana. Trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana przez prokuraturę. Za 2 godziny w Bydgoszczy kolejna masa krytyczna. Rowerzyści wyjadą na ulicę miasta. Rajd rozpocznie się na Starym Rynku. Tematem będą przepisy ruchu drogowego. Jeden z ważniejszych dla właścicieli jednośladów dotyczy pierwszeństwa na przejeździe. Jak twierdzą, nie zawsze przestrzegają go kierowcy. Przejazd jest zalegalizowany, zabezpieczy go policja.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Prokuratura przyjrzy się tajnej grupie w MSW i policji, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak.
W toku tego postępowania sprawdzającego prokurator ustali, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, a jeżeli tak, to określi już dokładnie kierunek i zakres przyszłego śledztwa. Na chwilę obecną zauważamy kilka wątków w tej sprawie, które należy wyjaśnić. Z pewnością ewentualne śledztwo prowadzone byłoby w kierunku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.
O sprawie napisała Gazeta Wyborcza. Według niej za czasów ministra Bartłomieja Sienkiewicza w resorcie spraw wewnętrznych powstała tajna komórka, która badała powiązania między byłymi i ówczesnymi szefami służb a aferą podsłuchową. Minister miał podejrzewać ich o spisek. Opozycja domaga się informacji w tej sprawie od pani premier i wspomina o potrzebie powołania komisji śledczej, która, jak podkreśla szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak, powinna wyjaśnić to, co zostało nagrane na taśmach.
Tu nie chodzi o to, kto podsłuchiwał, tylko chodzi o treść tych rozmów. Rozmów Rostowskiego z Sikorskim, rozmów Belki z Sienkiewiczem. Jest jeszcze sprawa rozmów, które podobno były, a ich nie ma, bo gdzieś wyparowały Wojtunika z Bieńkowską.
Trzymamy rękę na pulsie wydarzeń, także takich przyrodnicy z Poznania z pomocą dla afrykańskich nietoperzy. Przez 3 tygodnie będą je badać nad jeziorem Wiktorii, mówi prezes Salamandry Andrzej Kepel.
Przyrodnicy afrykańscy planują w tej chwili działania również edukacyjne, oprócz ochronnych, i no, potrzebują tutaj wsparcia, na przykład choćby w postaci profesjonalnie wykonanych zdjęć ukazujących nietoperze, nie jako gdzieś rozmazaną plamkę z daleka, tylko z bliska portrety pokazujące, że nietoperze wcale nie są czarne, wcale nie są brzydkie, nie są groźne.
Do dziś naliczono tam ponad 100 gatunków tych ssaków. Przyrodnicy zabrali ze sobą sprzęt do badań, sieci do łapania nietoperzy i programy do analizy ich głosów. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości o 17. 6-7 stopni pokazują termometry w regionie. Parasol warto mieć pod ręką, do końca dnia możliwy deszcz. Ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali, powoli spada.
Reklama.
Tak jak każde ciało jest wyjątkowe, tak każdy materac Tempur zachowuje się wyjątkowo. Miękki tam, gdzie chcesz, i twardy tam, gdzie jest to potrzebne. Materac Tempur dopasowuje się do Twojego ciała, a nigdy odwrotnie. Pozwala Ci odnaleźć najbardziej komfortową pozycję i zapewnia odpowiednie podparcie, dając uczucie kompletnej nieważkości. Oryginalne materace i poduszki Tempur kupisz w salonach Comfort Snu w Bydgoszczy i na www.comfortsnu.pl.
Masz ochotę na dobry posiłek? Marchew, groszek, fasolkę, sałatki obiadowe, buraczki z papryką albo kulki, paprykę konserwową, jabłko prażone czy ogórki kanapkowe? Wybieraj przetwory Unamel. Zobacz na stronie www.unamel.pl. Zapraszamy. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unamel w Unisławiu.
Impresariat Adria zaprasza. 8 marca Kino Teatr Adria. Piotr Bukartyk z zespołem. Koncert z okazji Dnia Kobiet zatytułowany Kobiety jak te kwiaty. 15 marca Piotr Bałtroczyk w programie kabaretowym Druga Pięćdziesiątka. 23 marca Opera Nowa Mayday 2. Spektakl Teatru Och w reżyserii Krystyny Jandy. Druga część kultowej farsy w gwiazdorskiej obsadzie. Bilety do nabycia w kasach oraz w internecie na stronie biletyna.pl. Piotr Bukartyk, Piotr Bałtroczyk i spektakl Mayday 2 wkrótce w Bydgoszczy. Nie przegap, dobra zabawa gwarantowana.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109. W Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Robert Plant, legendarny wokalista Led Zeppelin, 21 lipca wystąpi w Dolinie Szarloty podczas Szarlota Rock Festival. Laureat Nagrody Grammy, niekwestionowany lider rankingu w kategorii najlepszy wokalista wszechczasów, z powodzeniem kontynuujący solową karierę. Nie możesz tego przegapić. Robert Plant na Szarlota Rock Festival już 21 lipca. Bilety dostępne na ticketpro.pl, www.legendroka.pl.
Legendarny Festiwal Rocka zaprasza do spa wielkich gwiazd Bali High w Dolinie Szarloty. Bob Dylan, Jennifer Rush, Alice Cooper, Sandra, Paul Rogers, Ian Gillan, Suzy Quatro, John Mayall, Bonnie Tyler, Ray Manzarek oraz Carlos Santana. Wszyscy spędzili u nas wyjątkowe chwile. Czas na Ciebie. Odwiedź spa wielkich gwiazd Bali High w Dolinie Szarloty. www.dolinaszarloty.pl.
Gmina Gruta to nie tylko najatrakcyjniejsza gmina w województwie, to nie tylko gmina, w której wylądowały amerykańskie helikoptery, ale to przede wszystkim gmina przyjazna inwestorom. Na terenie gminy Gruta mamy do zaproponowania teren inwestycyjny położony w miejscowości Mełno, który posiada pełne uzbrojenie, jest w bliskim sąsiedztwie prężeń działających przedsiębiorstw. Zapraszam serdecznie, wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska.
Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 205. urodziny Fryderyka Chopina. W programie 27 lutego promocja filmu Wakacje z Chopinem. Spotkanie z reżyser Teresą Kudybą w Osadzie Karbówko. Wstęp wolny. 28 lutego niecodzienna okazja jazdy na łyżwach przy muzyce Chopina na lodowisku Tor Tor. Wstęp wolny. Wejścia o 13 i 14. 1 marca koncert urodzinowy Chopin warszawski w wykonaniu Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej i Pawła Kamasy w ośrodku chopinowskim w Szafarni. Bilety 15 i 20 zł. www.szafarniaart.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części posłuchamy tych, którzy przekraczają muzyczne granice. Także na naszej antenie kolejna relacja Selmy Expedition. No i będziemy wspominać pana Bohdana Tomaszewskiego, który zmarł dziś rano, miał 93 lata. Muzyka elektroakustyczna, eksperymentalna, postindustrialna, improwizowana, jednym słowem awangardowa, zabrzmi dziś i jutro w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej. Po raz siódmy odbywa się tu Kokard Music Festival, na który zjeżdżają artyści z całego świata. W tym roku na scenie w sali kolumnowej wystąpią muzycy z Australii, Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. Podczas próby rozmawiała dziś z nimi Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Mike Majkowski.
Z Australii, który mieszka 3 lata w Berlinie, a w ogóle ma korzenie polskie, tak? Rodzina gdzie mieszka?
Rodzina mieszka w Gdańsku.
Jakie są dźwięki Berlina?
W Berlinie jest bardzo ciekawa scena, jest bardzo dużo, wiele różnych scenów. Ja też gram w różnych gatunków. Nie wszystkie gatunki mają jakieś takie bliskie konekcje. Ja gram dużo solo, gram eksperymentalną muzykę, też gram muzykę skomponowaną, taką minimalną. Ja też gram troszkę jazzu.
I grasz na kontrabasie. Czy to jest taki instrument bardzo klasyczny, czy przerobiony?
Teraz fokusuję więcej i więcej na samy kontrabas, taki czysty dźwięk. Próbuję szukać nowe dźwięki i teraz ja fokusuję dużo na rezonans, kontrabasie. No i też jak ten instrument właśnie brzmi w sali. Próbuję kreować taką atmosferę intymną.
Magda Ter to mój pseudonim artystyczny. No i kobiety dosyć rzadko spotykamy na kokardzie.
Bardzo mi miło, w związku z tym jest to mój pierwszy solowy koncert i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj na kokardzie.
A dlaczego właśnie zdecydowałaś się na solowe granie? Sama na scenie z tą dużą ilością sprzętu.
Bardzo długo grałam w zespole. Już prawie 2 lata temu wydałam solową płytę, bo stwierdziłam, że może wreszcie czas się sprawdzić. To są głównie obawy techniczne. Czy sobie poradzę, bo faceci to zwykle na głośnieniowcu mówią, aj ty podaj mi ten sygnał, a ja się zastanawiam z której strony. I w sumie troszeczkę, żeby się sprawdzić. Ludzie patrzą i kurczę, co ona robi z tymi rękoma, tak?
No właśnie, ale tam jest tyle improwizacji, tyle eksperymentu, że właściwie no, każda pomyłka może być odebrana, że to tak miało być. To tylko ty masz świadomość tego, że coś poszło nie tak.
Tak, zdecydowanie to jest pozytyw występu solowego. I myślę, że tym razem powinien zadziałać.
A czego szukasz właśnie w dźwięku?
Mam wrażenie, że ja cały czas znajduję w nim powiedzenie siebie, to tak naprawdę cienka filozofia, tak? Ale znajduję taki spokój. To jest coś, co daje mi oderwanie od tego, co robię na co dzień, od pracy, bo ja się nie utrzymuję z grania. I szczerze powiem, to jest to takie zatracenie się w tym, że robię coś sama, że mogę sobie siedzieć nad tym, oczywiście, jeżeli mam odpowiednią ilość czasu.
Rafał Kołacki, jeden z koordynatorów festiwalu Kokard Music Festival. Jak słucha się takiej muzyki?
To znaczy, na pewno trzeba mieć jakieś doświadczenie w słuchaniu tego typu muzyki, na przykład, gdzie nieobecny jest wokal. To jest w większości muzyka instrumentalna, ale jakby wydaje mi się, że otwarta głowa wystarcza. No bo to jest tak jak z każdą inną dziedziną sztuki, że jak film wydaje się jakiś tam bardziej trudny, a jednak się człowiek w niego wchodzi, jeżeli jest interesujący. I tak samo jest z tymi koncertami. Jeżeli ktoś znajdzie coś dla siebie interesującego podczas koncertu, to on po prostu wejdzie w ten koncert i go to zainteresuje od samego początku aż do końca.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Swoją działalność rozpoczął bydgoski sztab wyborczy Bronisława Komorowskiego. Jego kandydaturę wspierali dziś na konferencji prasowej zorganizowanej na Placu Teatralnym marszałek Sejmu, minister spraw wewnętrznych, parlamentarzyści, prezydent miasta i samorządowcy z Platformy Obywatelskiej.
Kto dowodzi uroczystością?
No marszałek, a ja.
Nie.
Rozpoczyli też rangą.
Czy ja zaczynam?
Tak, tak.
Dobra. Z mojego punktu widzenia są co najmniej 3 powody. Po pierwsze, mamy bardzo niespokojną sytuację u naszych granic. Na Ukrainie bardzo niepewny rozejm. Od praktycznie roku toczyła tam się wojna. Bronisław Komorowski jest byłym ministrem obrony narodowej. Jedynym spośród kandydatów, który umie i już spełnia odpowiedzialnie stanowisko zwierzchnika sił zbrojnych. Po drugie, przez prawie całą kadencję Bronisława Komorowskiego byłem ministrem spraw zagranicznych. I mogę stwierdzić autorytatywnie, że jest to prezydent, który dodaje powagi naszemu krajowi, wzmacnia jego wizerunek, powoduje, że Polska jest coraz poważniejszym graczem na arenie międzynarodowej. I wreszcie po trzecie, jeśli mogę sobie pozwolić na osobisty wątek, byłem rywalem Bronisława Komorowskiego w prawyborach. Platformie Obywatelskiej i właśnie dlatego wypada mi w sposób szczególny powiedzieć, Bronisław Komorowski jest dobrym prezydentem. Proszę o popieranie i głosowanie na Bronisława Komorowskiego.
A teraz, szanowni państwo, przeczytam deklarację poparcia. Deklarujemy dalsze wspieranie jego misji w drugiej kadencji sprawowania Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Apelujemy do wszystkich, dla których zgoda narodowa jest wartością najwyższą, aby w nadchodzących wyborach wznieśli się ponad partyjne podziały i opowiedzieli się za kontynuacją misji pana Bronisława Komorowskiego jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jakub Mikołajczak, szef bydgoskiego sztabu Komitetu Wyborczego Bronisława Komorowskiego.
Przede wszystkim główny cel, który mamy teraz, to pozyskanie podpisów poparcia na kandydaturę prezydenta Bronisława Komorowskiego. W najbliższych dniach nasi wolontariusze, sympatycy będą chodzić po bydgoskich ulicach, będą też mobilne punkty, w których mieszkańcy będą mogli udzielić poparcia Bronisławowi Komorowskiemu. Następnym działaniem to będziemy się przygotowywać do wizyty prezydenta Komorowskiego w Bydgoszczy. Mamy nadzieję, że nastąpi to najszybciej jak się da. Wiemy, że prezydent przyjedzie na pewno jeden raz, a może uda się, że dwa razy w czasie kampanii. Oprócz tego ściśle będziemy współpracować ze sztabem centralnym Bronisława Komorowskiego. Ta kampania ma charakter wybitnie krajowy, wybitnie centralny, więc my jesteśmy jakby tylko ostatnim jakby elementem tutaj na terenie miasta Bydgoszczy w kampanii Bronisława Komorowskiego.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Wyprawa Selma Antarktyda Wytrwałość wraca do domu. Ostatnie godziny przed wyjściem z Backdoor Bay załoga Selmy poświęciła na pozyskanie wody pitnej z lodowca, ale udało się. Teraz wraca. My wracamy natomiast do opowieści o zdobywaniu antarktycznego wulkanu Erebus, jedynego czynnego na Antarktydzie. Przypomnijmy, że w tę drogę wybrało się 6 załogantów z 11-osobowego jachtu Selma Expedition. Kapitan Piotr Kuźniar oraz Piotr Lubaczewski, Krzysztof Jasica, Michał Gawron, Krzysztof Pełka i Artur Skrzyszowski.
Ja mogę powiedzieć, że posiadając zegarek wyprawowy z termometrem, robiłem na tej wyprawie zamierniczego temperatury. Jako ciekawostkę powiem, że w pierwszej nocy na pierwszym obozie w namiocie temperatura wynosiła -4, w drugim obozie było to -9, a w trzecim, tym najwyższym, temperatura w namiocie, czyli w środku, gdzie spaliśmy, gdzie żyliśmy, wynosiła -16 i -14 stopni Celsjusza.
Pierwszego dnia mieliśmy super pogodę, drugiego dnia wchodziliśmy w totalnej mgle, trzeciego dnia mieliśmy pogodę dosyć zmienną, trochę mgły, trochę słońca. W trakcie ataku szczytowego mieliśmy super pogodę z pięknymi widokami i bezwietrzną. Jak wracaliśmy piątego dnia, pod koniec złapał nas wiatr. Całe szczęście, że już z powrotem jesteśmy w domu, czyli na Selmie.
Jeszcze co do pogody, nawet gdy jest bardzo słoneczna, jest zdradliwa, był taki moment już na samej górze, gdy słońce zaszło za parą wydobywającą się z wulkanu, temperatura spadła tak nagle, że palce przymarzały nam do aparatów fotograficznych, musieliśmy się szybko wracać i podoubierać.
Widoki ze szczytu były fantastyczne, było widać na 100-kilkadziesiąt kilometrów zamarznięty lodowiec szelfowy, który tutaj schodzi wielką płaską taflą do oceanu. Naprawdę zrobił na mnie olbrzymie wrażenie w widoku z góry.
A ta rzecz, która na tym szczycie była niebywała, to, że kiedy spojrzało się w jedną stronę, po kres widać było błękit morza, kiedy spojrzało się w drugą, po kres horyzontu widać było biel Antarktydy. Także staliśmy na granicy między bezkresną wodą i bezkresnym lodem.
Naszym sprzymierzeńcem też był dzień, który w tej chwili na Antarktydzie, tutaj w rejonie Zatoki McMurdo i Wyspy Rossa, trwa 24 godziny na dobę. Słońce praktycznie nie zachodzi, tylko odbija się od horyzontu, więc nie mieliśmy problemu ze światłem, więc to też jakby sprzyjało naszej wyprawie.
W całej tej wyprawie najważniejsza była chyba wytrwałość, bo bez wytrwałości, bez siły nie pokonalibyśmy wielu trudności, które i tej temperatury, i trudności w podejściu, i pokonywaniu dziur w lodowcu, i innych niebezpieczeństw, no i własnej słabości kondycyjnej, bo tutaj naprawdę trzeba było dużo z siebie dać, żeby wyjść na ten szczyt.
No, cechą charakterystyczną i utrudniającą nam taką wyprawę na Erebus jest to, że już ponad miesiąc spędziliśmy wcześniej na jachcie, a nie ma tu jakiejś możliwości na podnoszenie kondycji, zwłaszcza wchodzeniu pod górę. Ta nasza kondycja do podchodzenia i wspinania się na taki Erebus po prostu z czasem spada, a my z Krzychem tak naprawdę jesteśmy już 3 miesiące na jachcie. No i to potem jest tym bardziej duże wyzwanie, żeby przeprowadzić taką akcję górską z jachtu.
Po tych 5 dniach spędzonych w górach, w małych namiotach, jedząc tylko żywność liofilizowaną, herbata, którą wypiliśmy po powrocie, zrobiona przez naszych kolegów, którzy zostali i pilnowali łódki, to była najlepsza herbata, jaką piłem w swoim życiu, a zupa, którą podał Jacek z Tomkiem, to było po prostu raj w gębie.
To była druga relacja z Selmy. Czekamy na kolejne. Drodzy Państwo, niby tak daleko, a jednak tak blisko. Relacje załogantów Selmy Antarktyda Wytrwałość, tak nazywa się wyprawa, na naszej stronie www.radiopik.pl, również na naszym profilu facebookowym. Odeszła legenda radia, wybitny komentator sportowy. Bogdan Tomaszewski był związany z Polskim Radiem przez ponad 50 lat. Był laureatem m.in. Super Wiktora i Złotego Mikrofonu Nagrody Polskiego Radia, którą otrzymał za indywidualność sprawozdawcy i reportera sportowego. W 2001 roku został uhonorowany tytułem Mistrza Mowy Polski. Bogdan Tomaszewski zmarł dziś rano w Warszawie, miał 93 lata. Naszą rozgłośnię odwiedził w 1998 roku. W studiu Polskiego Radia PIK Maciej Pakulski poprowadził wówczas spotkanie z legendą dziennikarstwa sportowego.
My przecież cały czas przewidujemy, dlaczego sprawozdawca, jeśli się trochę zna na tym, jeśli jest to uzasadnione, dlaczego on czasami nie ma wyjść w przyszłość. Zaraz, wydaje mi się, że w tej chwili Anglicy czy Chilijczycy zaczęli stosować ten i ten system. Tutaj wszedł na boisko ten i ten, a tutaj przeciwnik jak gdyby troszkę zaczyna lekceważyć, bo prowadzi 2-1, do końca jest 8 minut. A więc uzasadnienie. Jeśli sprawozdawca trafi ze swoim horoskopem, ma zasłużony powód do satysfakcji. Jeśli się pomyli, a jego uzasadnienie było przekonywujące, oparte na faktach, na wiedzy, że powinien ten i ten wygrać, a ten przegrywa, to jest najlepszy dowód, że stało się coś sensacyjnego. Nie trzeba się tego bać. Szczególnie w tenisie to jest takie widoczne, które trwa bardzo długo. Jak w piłce nożnej ktoś prowadzi 3-0 i do końca jest 11 minut, jest mało prawdopodobne, żeby przeciwnik wyrównał na 3-3, chociaż się zdarzały takie cuda. W tenisie, jeśli ktoś ma 2-1 w setach i prowadzi 4-1 i ma własny serwis, wcale nie jest powiedziane, że on ten mecz wygrał. I wtedy jest bardzo ciekawe, bo to w tenisie, jeśli Państwo oglądają te wielkie mecze, to jest, ponieważ jest tylko 2 ludzi, 2 osoby, czasami widać bardzo dokładnie, kto jest zmęczony. To jest, powiedzmy, takie najprostsze. Ale na przykład, co jest cieńsze, kto zaczyna być zbyt pewny tego swojego 4-1 i 2-1 w setach. Trzeba patrzeć nie tylko na backhandy, forehandy, na tą geometrię kortu, ale na to, co tym człowiekiem się dzieje. Najbardziej klasyczny przykład, jak był taki finał chyba w Wimbledonie i ta Czeszka Nowotna prowadziła 4-1 w trzecim secie, chyba z Graf. To było parę lat temu. Ja widziałem, w telewizji to oglądałem, w dużym gronie. I zaczynają nawet ludzie znający się, nareszcie wygrała Nowotna i tak dalej. Nie tylko, że ja się chwalę, tylko może oni byli zbyt rozproszeni rozmową. A ja patrzyłem, jak się zachowuje Nowotna. Ja u niej zobaczyłem wtedy nie nadmiar pewności siebie, tylko coś bardzo często spotykane u sportowców, u ludzi, u nas ludzi, że ona zaczyna przechodzić przez jej głowę najgorsze myśli, jakie mogą być w sporcie. Siedzi na tym krzesełku i mówi, trzeci decydujący set, ja mam 4-1. Z kim? Graf? Z Graf ja mam 4-1. Zaraz, co to za turniej? Wimbledon. To jest finał Wimbledon. I Graf. Ja mam 4-1. I te myśli przechodzą niesłychanie szybko i nagle jest przemieszanie niesłychanego zdziwienia i radości z potwornym lękiem.
To już archiwalne nagranie Bohdana Tomaszewskiego, fragment spotkania z adeptami sztuki dziennikarstwa tutaj w Polskim Radiu PIK. Te spotkanie poprowadził wówczas Maciej Pakulski. Dzisiaj na naszej antenie po godzinie 23:00 obszerne fragmenty tegoż spotkania z 98 roku, ale również audycja słowno-muzyczna z wykorzystaniem relacji transmisji sportowych właśnie Bohdana Tomaszewskiego, którą przygotował znakomity realizator dźwięku Tomasz Perkowski. A w studiu Michał Słobodzian. Witam cię.
Witam serdecznie.
Co dzisiaj przygotowałeś? Oprócz tego, że piękny rysunek wykonałeś.
Dziś w naszej audycji powrócimy do ważnego tematu. Otóż dawni opozycjoniści, szczególnie ci, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach, od lat oczekują na specjalną ustawę, na mocy której będą mogli domagać się i otrzymywać od państwa pomoc finansową. Te osoby, które kiedyś walczyły o wolną Polskę przez to właśnie, że się narażały, to albo siedziały w więzieniu, albo były internowane, albo były zwalniane z pracy, musiały gdzieś dorywczo pracować, no w tej chwili mają w swoich portfelach naprawdę niewiele. Jesienią o tym temacie mówiliśmy, wówczas posłanka Iwona Kozłowska zapowiadała, że ustawa ma zacząć obowiązywać od początku roku. Mamy koniec lutego, ustawy wciąż nie ma, choć jest projekt, więc jest jakaś nadzieja.
Ten projekt zupełnie został zmieniony w Sejmie.
W porównaniu do tego, tak, czego domagali senatorzy. Się wcześniej opozycjoniści i senatorowie, ta pomoc będzie, ma być mniejsza, bo cały czas jeszcze Sejm tego nie przegłosował. 400 zł i ma być także trudniej dostępna, bo zaostrzono kryteria dochodowe. Dziś właśnie o tym powiemy. Chciałem także z państwem porozmawiać, czy to realna pomoc, czy może taka raczej jałmużna.
I o tym już za 5 minut na naszej antenie, potem będziesz czekał na telefony?
Po materiale będziemy mieli kilka minut na rozmowę, a państwo mogą do nas dzwonić do 17:30.
Michał Słobodzian, autor dzisiejszego wydania Bliżej Życia. Ja państwu dziękuję za spotkanie dziś. W poniedziałek spotka się z państwem Ireneusz Sanger. Już dziś zapraszam. No to teraz zagrajmy na pożegnanie. Ja wysiadam. To prawie jak o mnie. Anna Maria Jopek.
Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy, jak w kołowrotku bez. wszystko to jest.